Lekcja siódma. 14 sierpnia. Odpoczynek, więź i uzdrowienie. Sobota, po południu, 7 sierpnia. Tekst pamięciowy. Lecz teraz nie trapcie się ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Pierwsza Księga Mojżeszowa 45:5. Pewien mężczyzna został oskarżony o zgwałcenie kobiety. Owa kobieta rozpoznała go podczas policyjnego okazania. Choć dowody stawiały jego winę pod znakiem zapytania, kobieta stanowczo stwierdziła, że Jan jest winowajcą. I tak oto Jan trafił do więzienia, gdzie spędził 14 lat za przestępstwo, którego nie popełnił. Uniewinniono go dopiero dzięki dowodom uzyskanym z badań genetycznych, a wówczas Joanna przyznała się do swojej straszliwej pomyłki. Po jego zwolnieniu z więzienia chciała się z nim spotkać. Co zrobi mężczyzna, który tyle wycierpiał, gdy znajdzie się twarzą w twarz z kobietą odpowiedzialną za zniszczenie mu życia? Kobieta czekała na niego. Gdy przyszedł i spojrzał jej w oczy, wybuchła płaczem. Jan pochylił się, ujął jej dłonie, spojrzał jej w oczy i powiedział: przebaczam ci. Nie mogła w to uwierzyć. Oto człowiek, którego nienawidziła i któremu życzyła śmierci, przebaczył jej, choć tak bardzo go skrzywdziła. Wtedy zaczęła rozumieć, czym jest łaska. Wtedy zaczęła wracać do zdrowia i doświadczyła prawdziwego odpoczynku. W tym tygodniu przyjrzymy się przebaczeniu i temu, czego dokonuje ono w niespokojnych ludzkich sercach. Niedziela, 8 sierpnia. Spotkanie z przeszłością. W końcu los Józefa się odmienił, i to bardzo. Nie tylko zwolniono go z więzienia, ale powierzono mu najwyższe stanowisko urzędnicze, namiestnika premiera, w egipskiej hierarchii władzy po tym, jak wyłożył sny Faraona, zobacz 41 rozdział Księgi Rodzaju. Ponadto Józef ożenił się i spłodził dwóch synów. Dzięki niemu spichlerze Egiptu były pełne zboża, gdy zaczął się zapowiedziany głód. Pewnego dnia w Egipcie zjawili się bracia Józefa. Przeczytaj historię pierwszego spotkania Józefa z jego braćmi w pierwsza Księga Mojżeszowa 42:7-20. Dlaczego Józef postanowił nie przyznawać się przed nimi, kim jest? Co starał się osiągnąć podczas pierwszego spotkania z braćmi? Pierwsza Księga Mojżeszowa 42:7-20. Gdy Józef ujrzał braci swoich, poznał ich, lecz udawał wobec nich obcego i rozmawiał z nimi szorstko. I rzekł do nich: skąd przyszliście? A oni odpowiedzieli: z ziemi kanaanejskiej, aby zakupić żywność. Chociaż Józef poznał braci swoich, oni go jednak nie poznali. I przypomniał sobie Józef sny, które mu się śniły o nich, i rzekł: szpiegami jesteście. Przybyliście, aby wyśledzić nieobronne miejsca kraju. A oni powiedzieli do niego: nie, panie. Słudzy twoi przybyli, aby zakupić żywność. Jesteśmy wszyscy synami jednego męża, jesteśmy ludźmi uczciwymi, słudzy twoi nie są szpiegami. Lecz on rzekł do nich: nie, bo przyszliście wyśledzić nieobronne miejsca kraju. Na to rzekli: było nas 12 braci, sług twoich, synów jednego męża w ziemi kanaanejskiej. Najmłodszy jest teraz z ojcem naszym w domu, a jednego już nie ma. Rzekł do nich Józef: jednak jest tak, jak wam powiedziałem, jesteście szpiegami, dlatego, jako żyw Faraon będziecie poddani próbom i nie wyjdziecie stąd, dopóki nie przyjdzie tu wasz najmłodszy brat. Wyprawcie jednego z was, by przyprowadził brata waszego, a wy będziecie w więzieniu, aż zbada się słowa wasze, czy polegają na prawdzie. Jeżeli nie, to, jako żyw Faraon, jesteście szpiegami. Potem oddał ich pod straż na 3 dni. A trzeciego dnia rzekł do nich Józef: jeśli chcecie żyć, uczyńcie tak, bo ja boję się Boga. Jeśli jesteście uczciwi, to niech jeden wasz brat pozostanie jako więzień w domu, w którym jesteście pod strażą, a wy idźcie, zabrawszy zboże na potrzeby domów waszych. Potem przyprowadzicie do mnie najmłodszego brata waszego, a wówczas sprawdzą się słowa wasze i nie poniesiecie śmierci. I uczynili tak. Józef miał potężną władzę i mógł się zemścić na swoich braciach, nie uzasadniając tego nawet w żaden sposób. Ale Józef nie zamierzał się mścić. Troszczył się raczej o swoich krewnych. Martwił się o ojca. Chciał się dowiedzieć, czy ojciec nadal żyje, czy też jego dysfunkcyjna rodzina została pozbawiona jego kierownictwa. Józef martwił się też o swojego młodszego brata, Beniamina. Beniamin, jako ukochany syn ich ojca, znalazł się w sytuacji podobnej do tej, w jakiej wcześniej był Józef. Czy bracia przenieśli swoją niebezpieczną zazdrość na Beniamina? Józef mógł teraz zadbać o niego i postanowił to właśnie uczynić. Praktykowanie biblijnych zasad w naszych międzyludzkich kontaktach nie znaczy, że musimy się godzić z przemocą. Każdy z nas jest drogocenny w oczach Boga. Jezus na krzyżu zapłacił najwyższą cenę za każdego z nas. Dlaczego Jezus traktuje przemoc i zaniedbania wobec potrzebujących opieki jako grzechy popełnione osobiście przeciwko Niemu? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 25:41-46. Wtedy powie tym po lewicy, idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc, Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci. Wtedy im odpowie tymi słowy, zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Wszyscy zostaliśmy nabyci krwią Jezusa i z prawnego punktu widzenia należymy całkowicie do Niego. Przemoc wobec innego człowieka jest atakiem na własność Jezusa. Przemoc seksualna, emocjonalna czy fizyczna są niedopuszczalne w rodzinie. Taka przemoc nie jest prywatną sprawą rodziny i nie może być ukrywana. Wymaga zewnętrznej pomocy i interwencji. Jeśli ty, lub ktoś, w swojej rodzinie jesteś ofiarą przemocy, to twoim obowiązkiem jest zwrócić się o pomoc do osób mających odpowiednie kwalifikacje. Jakie biblijne zasady musisz stosować w trudnych rodzinnych związkach, w których żyjesz? Poniedziałek 9 sierpnia. Przygotowanie sceny. Józef przebaczył swoim braciom. Nie wiemy, kiedy to nastąpiło, ale najwyraźniej na długo przed ich przybyciem do Egiptu. Przypuszczalnie Józef nie przetrwałby w Egipcie, gdyby nie przebaczył braciom. Gniew i rozgoryczenie przeżarłyby jego duszę i doprowadziłyby do zerwania jego łączności z Bogiem. Przykłady osób, które doświadczyły tragedii z winy innych ludzi, świadczą, że dla tych, którzy najwięcej wycierpieli, przebaczenie było najważniejszym czynnikiem uzdrowienia i powrotu do normalnego życia. Bez przebaczenia na zawsze pozostajemy ofiarami. Przebaczenie więcej znaczy dla tego, kto przebacza, niż dla winowajcy. Choć Józef przebaczył swoim braciom, nie zamierzał dopuścić do tego, by sytuacja w jego rodzinie wróciła do stanu, w jakim ją pozostawił przy studni w Dotanie. Musiał się przekonać, czy coś się zmieniło. Co podsłuchał Józef? Czego dowiedział się o swoich braciach? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 42:21-24. Wtedy mówili jeden do drugiego, zaiste, zgrzeszyliśmy przeciwko bratu naszemu, bo widząc utrapienie duszy jego, gdy nas błagał, nie usłuchaliśmy go, dlatego przyszło na nas to utrapienie. Wtedy odezwał się Ruben, mówiąc, czy nie mówiłem do was tymi słowy, nie grzeszcie przeciwko chłopcu? Lecz nie usłuchaliście, otóż teraz żąda się obrachunku za jego krew. Lecz oni nie wiedzieli, że Józef to rozumie, bo tłumacz pośredniczył między nimi. Wtedy odwróciwszy się od nich, rozpłakał się, potem znowu wrócił do nich, rozmawiał z nimi, a wziąwszy spośród nich Symeona, kazał go związać na ich oczach. Rozmowa odbywała się za pośrednictwem tłumacza, więc bracia Józefa nie wiedzieli, że Józef rozumie ich, gdy rozmawiają między sobą. Józef podsłuchał wyznanie winy swoich braci. Byli oni przekonani, że pozbywając się Józefa, uwolnią się od tego, który donosił na nich ojcu. Sądzili, że nie będą musieli słuchać o jego snach ani patrzeć, jak ojciec go faworyzuje. Ale zamiast znaleźć wewnętrzny pokój, borykali się z wyrzutami sumienia przez te wszystkie lata. Ich czyn powodował niepokój i paraliżujący strach przed Bożą odpłatą. Józef odczuł współczucie dla ich cierpienia i rozpłakał się ze wzruszenia. Józef wiedział, że klęska nieurodzaju będzie trwać przez kilka kolejnych lat, więc zażądał, by następnym razem, gdy przybędą do Egiptu, by nabyć więcej ziarna, przyprowadzili ze sobą Beniamina. Aby upewnić się, że wrócą, zatrzymał Symeona jako zakładnika. Gdy bracia wrócili z Beniaminem, Józef zaprosił ich na posiłek, podczas którego wyraźnie faworyzował Beniamina, by przekonać się, czy starsi bracia nadal kierują się zawiścią. Ci jednak nie okazywali żadnej zazdrości. Józef wiedział, że nie można im ufać, bo potrafią udawać. Przecież przed laty udało im się zwieść całe miasto. A potem przez lata oszukiwali ojca co do losu Józefa. Tak więc Józef obmyślił kolejną dla nich próbę. Zobacz 44 rozdział Księgi Rodzaju. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 45:1-15. Co mówi to nam o uczuciach Józefa wobec braci oraz przebaczeniu, które im okazał? Czego powinniśmy się nauczyć z tej historii? Pierwsza Księga Mojżeszowa 45:1-15. Wtedy Józef nie mógł już opanować się dłużej wobec wszystkich, którzy stali wokół niego, i zawołał, wyprowadźcie wszystkich ode mnie. I nie pozostał przy nim nikt, gdy Józef dał się poznać braciom swoim. Zapłakał tak głośno, że usłyszeli to Egipcjanie i usłyszał to dwór Faraona. Potem rzekł Józef do braci swoich, jam jest Józef. Czy żyje jeszcze ojciec mój? A bracia jego nie mogli mu odpowiedzieć, bo się go zlękli. Józef zaś rzekł do braci swoich, zbliżcie się, proszę, do mnie. A gdy się zbliżyli, rzekł, jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Lecz teraz nie trapcie się ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Bo już 2 lata trwa głód na ziemi, a jeszcze będzie 5 lat bez orki i żniwa. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem Faraona i panem jego domu, i władcą całej ziemi egipskiej. Idźcie więc śpiesznie do ojca mego i powiedzcie mu, to rzekł syn twój, Józef, Bóg ustanowił mnie panem całej ziemi egipskiej. Przybądź do mnie niezwłocznie. Zamieszkasz w ziemi Goszen i będziesz blisko mnie, ty wraz z synami twoimi i wnukami twoimi, i trzodami twoimi, i bydłem twoim, i wszystkim, co masz. Zapewnię ci tam utrzymanie, bo głód będzie jeszcze 5 lat, abyś nie żył w niedostatku, ty i dom twój, i wszystko, co masz. A oto widzą oczy wasze i oczy brata mego, Beniamina, że to ja mówię do was. Opowiedzcie też ojcu mojemu o całej chwale mojej w Egipcie i o wszystkim, coście widzieli, i śpiesznie przyprowadźcie tu ojca mego. Potem rzucił się na szyję bratu swemu Beniaminowi i płakał. Beniamin też płakał w objęciach jego, następnie ucałował wszystkich braci swoich i płakał obejmując ich, po czym rozmawiali z nim bracia jego. Wtorek, 10 sierpnia. Przebaczyć i zapomnieć? Przebaczenie jest definiowane jako gotowość zrezygnowania z prawa do urazy, potępienia i zemsty wobec winowajcy czy winowajców, którzy potraktowali nas niesprawiedliwie. Dr Merlin R. Moore, wykładowczyni w Szkole Pracowników Socjalnych przy Uniwersytecie Teksaskim w amerykańskim mieście Austin oraz była terapeutka rodzinna, która pracowała z ocalałymi z zagłady niemieckiej w celu dowiedzenia się, co oni uczynili, aby uporać się z tym, co ich spotkało, powiedziała, przebaczenie z założenia jest intencjonalnym dokonaniem ofiary. Nie jest czymś, co przydarza się przypadkiem. Przebaczenie nie oznacza, że nie będzie konsekwencji. Przebaczenie nie oznacza pozwolenia agresorowi na kontynuowanie przemocy. Przebaczenie oznacza, że nasze rozżalenie i pragnienie zemsty oddajemy Bogu. W przeciwnym razie gniew, rozgoryczenie, rozżalenie i nienawiść jedynie pogorszą to, co uczynili nam inni ludzie. Jak przebaczenie okazywane innym ludziom działa na nas samych. Rozważ Ewangelia Mateusza 18:21-35. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu, Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus, nie powiadam ci, do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przeprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 000 talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi, i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Tedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł, Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów, i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc, oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go mówiąc, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudze jego widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu, sługo zły. Przystęp tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego, i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Niewątpliwie jednym z kluczy do nauczenia się przebaczania jest zrozumienie, jak dużo przebaczono nam w Chrystusie. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, nie tylko wobec bliźnich, ale także wobec Boga. Każdy grzech jest w rzeczy samej grzechem przeciwko naszemu Panu i Stwórcy, a jednak w Jezusie otrzymaliśmy zupełne przebaczenie wszystkich grzechów. I nie stało się tak dlatego, że na to zasługujemy, bo nie zasługujemy, ale jedynie dzięki łasce okazanej nam przez Boga. Gdy pojmiemy tę doniosłą prawdę i przyjmiemy przebaczenie oraz doświadczymy osobiście rzeczywistości Bożego przebaczenia, możemy zacząć odpuszczać i przebaczać innym ludziom. Przebaczamy bliźnim nie dlatego, że na to zasługują, ale czynimy tak dlatego, że sami otrzymaliśmy przebaczenie od Boga i potrzebujemy go nadal. Ponadto kto z nas zasługuje na przebaczenie? Jak zauważaliśmy, Józef zaoferował swoim braciom szansę stworzenia rodzinnej więzi. Nie żywił wobec nich urazy ani nie wracał do tego, co wydarzyło się w przeszłości. Niemal niemożliwe jest zacząć na nowo tworzenie więzi w rodzinie, gdy staliśmy się specjalistami w najskuteczniejszym ranieniu się nawzajem. Ale Józef zareagował inaczej. Był gotowy zostawić przeszłość za sobą i iść naprzód w miłości i akceptacji. Gdyby Józef przyjął inną postawę życiową, ta biblijna historia skończyłaby się inaczej, nie tak szczęśliwie. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte, błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. List do Rzymian 4:7-8. Co Paweł napisał o tym, co otrzymaliśmy w Jezusie i jak ta wspaniała obietnica powinna wpływać na nasze postawy wobec tych, którzy nas skrzywdzili. Środa 11 sierpnia. Przebaczenie w praktyce. Aby przebaczyć, musimy przyznać, że zostaliśmy zranieni. Może to być trudne, gdyż czasami wolimy ukrywać nasze odczucia, zamiast się z nimi uporać. Przyznanie się przed Bogiem do niechrześcijańskiego odczucia rozżalenia czy nawet gniewu jest właściwe. Widzimy to wielokrotnie w Księdze Psalmów. Możemy powiedzieć Bogu, że nie podoba nam się to, co się stało i jak zostaliśmy potraktowani, oraz że to sprawia, iż odczuwamy smutek lub gniew. W historii Józefa widzimy, że zapłakał on, gdy ujrzał swoich braci po raz drugi, dając upust niektórym odczuciom z przeszłości. Co słowa Jezusa wypowiedziane na krzyżu mówią nam o wybranym przez Niego czasie przebaczenia. Przeczytaj Ewangelia Łukasza 23:34. A Jezus rzekł, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się Jego szatami rzucali losy. Jezus nie czekał na prośbę o przebaczenie. My także nie powinniśmy czekać, by winowajca poprosił nas o przebaczenie. Możemy przebaczać innym ludziom, nawet jeśli oni nie przyjmują naszego przebaczenia. czego Ewangelia Łukasza 6, 28 i Ewangelia Mateusza 5, 44, uczą nas o tym, jak powinniśmy się odnosić do ludzi, którzy nas krzywdzą. Ewangelia Łukasza 6, 28. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Ewangelia Mateusza 5, 44. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Przebaczenie, podobnie jak miłość, zaczyna się raczej od wyboru niż od uczucia. Możemy wybrać przebaczanie, nawet jeśli nasze emocje nie są zgodne z tą decyzją. Bóg wie, że o własnych siłach ten wybór jest niemożliwy, ale u Boga wszystko jest możliwe, Ewangelia Marka 10, 27. Dlatego mamy się modlić za tych, którzy nas krzywdzą. W niektórych przypadkach ludzie ci już nie żyją, ale i tak możemy się modlić o naszą zdolność przebaczenia im krzywd, które nam wyrządzili. Niewątpliwie przebaczenie nie zawsze jest łatwe. Ból i krzywda wyrządzone nam mogą być druzgocące, okaleczające, upośledzające i przytłaczające. Uzdrowienie nastąpi, jeśli na nie pozwolimy, ale chowanie goryczy, gniewu i rozżalenia uczyni uzdrowienie znacznie trudniejszym, jeśli nie niemożliwym. Krzyż Chrystusa jest świadectwem tego, ile przebaczenie kosztuje Boga. Skoro Bóg dla nas zgodził się na taką ofiarę, choć wiedział, że mimo to wielu ludzi go odrzuci, to my z pewnością możemy i powinniśmy się nauczyć przebaczać. Komu powinieneś przebaczyć? Jeśli nie ze względu na tę osobę, to ze względu na samego siebie. Czwartek 12 sierpnia. Odpoczynek po przebaczeniu. Rodzina Józefa wreszcie przybyła do Egiptu. Skończyły się mroczne sekrety. Bracia musieli się przyznać, że sprzedali Józefa do niewoli, gdy wyjaśnili ojcu, że syn, który rzekomo zginął, jest teraz namiestnikiem, premierem, Egiptu. Choć nie zawsze możliwe i mądre jest przywracanie więzi, nie znaczy to, że nie możemy przebaczyć. Być może nie będziemy mogli uściskać naszego winowajcę i wypłakać się mu na ramieniu, ale możemy wyrazić nasze przebaczenie, albo bezpośrednio, albo korespondencyjnie. Możemy pozbyć się bólu w takim stopniu, w jakim jest to możliwe. Być może jakiś ból pozostanie na zawsze, ale przynajmniej możemy wkroczyć na ścieżkę wiodącą do uzdrowienia. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 50, 15-21. O co martwili się bracia Józefa i dlaczego się o to martwili? Co ta obawa mówi o nich samych? Bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec ich, mówili, może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy? Kazali więc Józefowi powiedzieć, ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią, tak powiedzcie Józefowi, ach, przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga ojca twego. I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli, sługami twoimi jesteśmy, a Józef rzekł do nich, nie bójcie się. Czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. Bracia Józefa mieszkali w Egipcie od 17 lat, ale gdy ich ojciec, Jakub, zmarł, obawiali się, że Józef może się teraz zemścić na nich. Dobrze wiedzieli, jak bardzo zawinili wobec niego. Jednak Józef zapewnił ich wielokrotnie o swoim przebaczeniu i uczynił to ponownie po śmierci ich ojca. To zapewnienie było zapewne dobre dla samego Józefa, jak i dla jego braci. Jeśli psychiczna rana jest głęboka, przypuszczalnie będziemy musieli wybaczać wiele razy. Gdy wspomnienie krzywdy przychodzi nam na myśl, musimy natychmiast udać się do Boga w modlitwie i wybrać ponownie przebaczenie. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 50, 20. Jak werset ten pomaga nam wyjaśnić, przynajmniej częściowo, gotowość Józefa do przebaczenia swoim braciom grzechu popełnionego przeciwko niemu. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Józef mocno wierzył, że jego życie było częścią wielkiego planu Boga, by ocalić ówczesny świat od śmierci głodowej, a także pomóc jego rodzinie wypełnić Bożą obietnicę, iż stanie się ona wielkim narodem. Wiedząc, że Bóg wykorzystał złe zamiary jego braci i obrócił je w dobro, Józef łatwiej mógł im przebaczyć. Historia Józefa skończyła się szczęśliwie. Ale co zrobić w sytuacji, gdy koniec nie jest tak szczęśliwy? A może przy szerszym spojrzeniu na to trudne zagadnienie, gdy uwzględnimy koniec grzechu, końcowy wynik wielkiego boju i gdy wszystkie problemy zostaną rozwiązane, to jednak każda sprawa będzie miała ostatecznie szczęśliwe zakończenie? Jak ta nadzieja pomaga nam znosić obecne nieszczęśliwe zakończenia? Piątek 13 sierpnia. Do dalszego studium. Jak Józef został sprzedany poganom przez własnych braci, tak Chrystus był sprzedany swoim najbardziej zaciętym wrogom przez jednego z uczniów. Józef został fałszywie oskarżony i wtrącony do więzienia z powodu swej prawości. Podobnie Chrystus został wzgardzony i odrzucony dlatego, że jego sprawiedliwe i pełne wyrzeczeń życie było naganą dla grzechu, a choć nie uczynił nic złego, został skazany na podstawie świadectwa fałszywych świadków. Cierpliwość i cichość Józefa znoszącego niesprawiedliwość i ucisk, jego gotowość przebaczenia oraz szlachetna dobroczynność wobec wynaturzonych braci wyobraża niezrównaną cierpliwość Zbawiciela wobec złośliwości i obelg bezbożnych ludzi oraz jego przebaczenie okazane nie tylko mordercom, ale wszystkim, którzy przychodzą do niego, wyznając swe grzechy i prosząc o przebaczenie. Nic nie może usprawiedliwić ducha braku przebaczenia. Kto jest niemiłosierny wobec bliźnich, pokazuje, że nie uczestniczy w przebaczającej łasce Boga. W Bożym przebaczeniu serce błądzącego człowieka zostaje przyciągnięte do wielkiego serca nieskończonej miłości. Fala boskiego współczucia płynie w duszy grzesznika i rozlewa się z niego na innych. Troska i miłosierdzie, jakie Chrystus przejawiał na ziemi, będą się przejawiać także w tych, którzy stali się uczestnikami Jego łaski. Pytania do dyskusji. 1. Ktoś kiedyś powiedział, odmawianie przebaczenia jest jak picie trucizny w nadziei, że ktoś inny przez to umrze. Co oznacza to stwierdzenie? 2. Jaki był cel działań Józefa podjętych przed wyjawieniem jego tożsamości braciom? Co te działania miały przynieść jemu i jego braciom? 3. Zarządca domu Józefa musiał uczestniczyć w jego planach dotyczących jego braci, jak doświadczenie przebaczenia wpływa na postronnych obserwatorów? 4. Bóg nigdy nie prowadzi swych dzieci w sposób inny od tego, jaki sami wybraliby, gdyby mogli od początku przewidzieć koniec i pojąć chwalebny cel, który mają spełnić, jako jego współpracownicy. Zastanów się nad swoim życiem w kontekście tego stwierdzenia. Jak zrozumienie tego faktu pomaga nam przechodzić życiowe próby i zmagania?